Tytuł tygodnia.
Magnetyzm. Petro Jacenko. Wydawnictwo Warstwy. Mówi tłumacz Marcin Gaczkowski.
Na samym początku magnetyzmu, jeśli dobrze pamiętam, jest pewna metafora, na którą wcześniej też nie zwróciłem szczególnej uwagi. To jest metafora rodziny, która mieszka pod jednym dachem z pociskiem i to trwa przez jakiś czas. Wydaje mi się, że od 2014 roku, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Ukraina, Polska, Europa, my wszyscy żyliśmy trochę z takim niewybuchem w sąsiednim pokoju, który w każdej chwili mógł eksplodować i to się właśnie stało. Petro Jacenko opowiada o wojnie ukraińsko-rosyjskiej, przystępny, dowcipny sposób. Jako tłumacz miałem bardzo dużo świetnej zabawy. Takie rzeczy jak imiona znaczące, różnego rodzaju gry słów. To mój wkład. Uznałem, że priorytetem jest w tym wypadku napisanie tego po polsku tak, żeby polski czytelnik zrozumiał. Wydaje mi się, że podobnie to działało w ukraińskim oryginale.
Tytuł tygodnia.
Czyta Joanna Divina.
Kiedy BMK wyszedł, wygrzebała ze stosu swoich rzeczy malutkie pudełko. W równych rzędach, jak szproty w tomacie, leżały tam błyszczące śrubokręty. Już nieraz pomagały gadżet w rozmontowywaniu bardzo skomplikowanych mechanizmów zegarowych do najmniejszej śrubki, takiej, co staje się nie do odnalezienia, jeśli niechcący kichniesz. Gadżet otworzyła okno. Rosła za nim wiśnia. W kącie kołysała się pajęczyna, w którą wpadło całe mnóstwo komarów. Pachniało wiśniowymi liśćmi i paprocią. Gadżet rozłożyła na stole ceratę, ustawiła starą lampę z elastycznym, metalowym ramieniem i zabrała się do pracy. Wykonywała rutynowe już dla niej ruchy. Rozkręcić, rozłożyć, skleić, przylutować, przeszyć. Po raz pierwszy zobaczyła zdjęcia przedmiotów w stylu clockpunk, kiedy miała jakieś 16 lat. Najbardziej spodobał jej się chrząszcz z rozchylonymi pokrywami. Spod nich wypuszczał swoje cienkie, brązowe skrzydełka. Był gotów do lotu, ale na zawsze zastygł na białej kartce. Pod pokrywami skrzydeł majster doczepił kółka zębate, zupełnie jakby to one, a nie biologia, wprawiały w ruch ten żywy organizm. Gadżet już wcześniej nurtowało pytanie o prawdziwą naturę ciała, życia i zmysłów. Marzyła o piercingu, którego kategorycznie zabraniali jej staroświeccy rodzice, a kiedy zobaczyła, jak można połączyć żywe z nieżywym, od razu zrozumiała. To jest to. Tym właśnie chce się zajmować. Chce tworzyć coś podobnego. Pierwsze próby podjęła już w szkole. Czasopismo z tekstem o klakpunkowych ozdobach przechowywała na swojej półce. Zostało gdzieś na wsi u rodziców. Teraz ma internet i cały świat, i palce, które przyciągają, a może dają się przyciągać, a do tego potrafią słyszeć. Zawsze pytała sama siebie podczas pracy, dlaczego ktoś kupuje jej wyroby. Co wyróżnia je spośród prac dziesiątków tysięcy innych twórców rękodzieła tematycznego. Raz nawet Tania poprosiła, żeby ją nauczyć tego fachu. I gadżet wszystko opowiedziała, pokazała, założyła Tani konto i nawet przez jakiś czas rozkręcała je na Instagramie. Ale nikt od Tani niczego nie kupił. Obraziła się nawet na gadżet, że niby coś przed nią ukrywa, a gadżet niczego nie ukrywała. Nie wiedziała po prostu, jak wyjaśnić przyjaciółce, że różne kółeczka kręcą się w różne strony i że na tym małym trybiku zapisana jest historia miłosna, dlatego bardziej pasuje do niego wisiorek z serduszkiem. Albo ten chronograf. Kiedyś nosił go na ręce surowy niemiecki rolnik, który przez całe życie nie obudził się później niż o 5 rano. Dlatego części z jego mechanizmu będą pasować do męskich spinek i szpilek do krawata. Jak to wyjaśnić komuś, kto tego nie czuje? Często gadżet nie wsłuchiwała się w historie zapisane w metalu i tworzyła intuicyjnie. I dopiero na gotowym wyrobie odczytywała gotowe fabuły samymi opuszkami palców, niczym magnetycznym rejestratorem dźwięku starego magnetofonu szpulowego. Weźmy na przykład broszkę z motylkiem, w której połączyły się części dwóch mechanizmów. damskiego zegarka na prawym skrzydle i męskiego na lewym. Zegarek damski ukradł właścicielce rosyjski żołnierz w Czechach podczas II wojny światowej, a niemiecki klejnot, wyprodukowany w kijowskiej fabryce zegarków w 2003 roku, składał wnuk tej kobiety. Albo szwajcarski zegarek z kolekcji donieckiego bandziora, który uważał się za pępek świata. Jego drewniana sauna spłonęła razem z nim, podpalona przez dwóch tanich zabójców wynajętych za marne $1000. Metal korpusu rozmiękł i zdeformował się. Mechanizm też. Ale nie wyrzucono go. Wskutek skomplikowanych przemieszczeń zegarek trafił w ręce gadżet i stał się ozdobą domową, niezwykłą, jakby wyjętą z obrazów Salwadora Dalego. Przypominał, że wszystko płynie, jak życie. W każdym przedmiocie liczyła się jego historia. Ludzie odczuwali i cenili właśnie ją, choć przeważnie nie potrafili prawidłowo jej słuchać. Gadżet zastanawiała się, czy ktoś zdoła usłyszeć jej historię. Jeśli ona istnieje, to gdzie jest zapisana? Na jakim skrawku metalu? A może na jej piercingu w pępku albo kolczykach w uszach? W pierścieniach ze stali nierdzewnej, na palcu środkowym i serdecznym? I czy ktoś kiedyś zdoła odczuć, jak przykro zostać wyrzuconym z własnego domu, kiedy stajesz się wszędzie obca, nie ze swojej winy?
Tytuł tygodnia.